Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś rozpoczynamy cykl audycji przed kolejną rocznicą robotniczego zrywu Powstania Poznańskiego czerwca, dokładnie 28 czerwca 1956 roku. Robotnicy upomnieli się o wolność. Wspomnienie Stanisława Matyi, nagranie archiwalne Polskiego Radia.
Buczek zabuczał, to było już 10 po 6 i żeśmy wyszli. Naprzeciwko głównej bramy były mieszkania prywatne. Ci ludzie zobaczyli, co się dzieje, no ze łzami w oczach. Mężczyźni wdziewali marynarki, zaraz dołączamy do was.
I później od razu wzięła się taka grupka młodzieży. Idziemy na Mońską, bo od Cegielskiego delegacja nie wróciła z Warszawy. Po jakiejś godzinie czasu widzę w pasiatych ubraniach już więźniowie chodzą po ulicach.
Protest był skierowany przeciwko komunistycznej władzy. Komunistyczna władza bardzo szybko odpowiedziała. Pamiętne słowa w siedzibie Poznańskiego Radia wypowiedział premier Cyrankiewicz.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
O czerwcu 56 dziś w programie. Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Jacek Butlewski, zapraszam.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwrócił, jest go dosyć tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się wzdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga i do zapytań ośmiela. Czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela? Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Niemy dotąd warknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. Znowuśmy się dali wziąć na lep, położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep do eseju oczy przysłaniam. Krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęków na nie. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w
Zanim o czerwcu 56, historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
Ja mam do pani jedną prośbę, ponieważ już tutaj jestem. Naprawdę mam okazję siedzieć przy tym stole. Chciałabym podać pewną wspaniałą wiadomość. W każdym razie według mnie jest ona prawdziwa. Czy pani pozwoli, że ja się zabawię w panią?
Tak, bardzo proszę. Dobrze. Ale możemy nie zamieniać się krzesłami.
Nie, 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 może.
Proszę bardzo.
Otóż oczywiście. Gdybym była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
To był fragment dziennika telewizyjnego, którego gościem była Joanna Szczepkowska. Chyba nie trzeba dodawać więcej. 32 lata temu Solidarność odniosła wyborcze zwycięstwo. Wygrałaby pewnie nawet, jeśli na plakatach wyborczych nie pojawiłby się sam Gary Cooper, wycięty z jednej ze scen filmu W samo południe. Komuna w Polsce oznaczała także, że za granicą przebywało mnóstwo osób ważnych dla polskiej historii i kultury. Jedną z nich był Czesław Miłosz. 5 czerwca 1981 roku przyjechał do kraju na 14 dni po 30 latach nieobecności. Wizyta była związana z otrzymaniem przez poetę rok wcześniej Literackiej Nagrody Nobla. W takiej sytuacji nie było możliwe dłuższe zakazywanie druku jego dzieł czy wjazdu do ojczyzny, choć podczas autorskich spotkań laureat był oczywiście pod stałym nadzorem Służby Bezpieczeństwa.
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie.
To fragment słynnej fraszki, w końcu pasującej do naszej pogody, na lipę Jana Kochanowskiego. Poeta przyszedł na świat 6 czerwca 1530 roku. Znamy go nie tylko z fraszek, ale i pieśni czy wzruszających trenów napisanych po stracie córki Urszuli. A z opowieści rodziców czy dziadków Kochanowski zapewne pamiętał jeszcze dobrze ocenianego króla Kazimierza Jagiellończyka. Władca zmarł 7 czerwca 1492 roku w wieku 65 lat. Na tronie księstwa litewskiego zasiadał teoretycznie już od 13 roku życia, a 7 lat później rządził oficjalnie. 7-krotnie był obiektem zamachów. Poprowadził zwycięską wojnę 13-letnią z zakonem krzyżackim, zmniejszył znaczenie magnatów na rzecz szlachty, co doprowadziło do rozwoju parlamentaryzmu, doczekał się 13 potomków. Z kolei jego syn, Zygmunt I Stary, pozostawił po sobie perłę renesansowej architektury. W 1515 zmarła jego pierwsza żona, Barbara Zapolia. Na jej cześć wybudowano na Wawelu nową kaplicę grobową, zwaną później Zygmuntowską. Poświęcono ją 8 czerwca 1533 roku. I z powrotem do 9 czerwca 2021. Do usłyszenia, Sandra Soluk.
Tak nas, Panie, obdarzasz, wżdy nam zawsze mało. Za nic mamy, co mamy, więcej by się chciało. A przecież ni nam życia, ni geniuszu starcza, by skorzystać z bogactwa, jeno duszy skarbca. Za to ciało gnębimy, jakby wieczne było krwią. Wojenny trud płaci, potem zrasza miłość, aż i w końcu niezdatne do snu ni kielicha. Trzeszczy, cieknie i tęchnie, wzdyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to nawykli, z czego czerpać możem. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Przypomina pergamin i cielęca skóra, że i drzewiej wiedziano, co dziś skrobią pióra. Krom grosiwa i jadła, i chybkiej opłapki, zawsze człowieka kusiły te same zagadki. Po swojemu się każdy ze stwórcą pasował,
A co siebie nadręczył, innym krwi obsował, własnym myślom nie ufał, życie sobie zbrzydził, bał się swojego strachu i wstydu się wstydził. Lubo jakomy się cieszył, czym nie miał pojęcia i umierał taki mądry, jak był w czas poczęcia. Żak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy, nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Żak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy, nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Kto notami znudzony, nieufny nadziei, swoich kroków niepewny, do dworu się klei. Tam wśród podobnych sobie może się wyszumieć, a przy tym w nic nie wierzyć, niczego nie umieć. Prałat karci opojów, sam jeszcze czerwony, złodziej potrząsa kluczem do skarbca korony. Kanclerz wspiera sojusze na ościennym żołdzie, a mędrcy przed głupotą łby schylają w hołdzie. Wiem, bo byłem sekretarzem u króla do czasu, gdy wolałem się pokłonić władzy czarnolasu. Dwór ma swoje zalety, o komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, nie no nie ma z kim gadać. Dwór ma swoje zalety, o komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, nie no nie ma z kim gadać. Kto i bawić się umiał i nie bał się myśleć, temu starość nie straszna pod lipowym liściem. Miło dumać wśród brzęku pszczół nad bytowaniem, czy się zboża wykłoszą, a czy kuśka stanie. Czy po powszechnej niezgodzie kraj się znów pogrąży, czy się księgę ostatnią w druku ujrzeć zdąży. Która gwiazda na niebie moja, ta co spada, czy ta nad widnokręgiem, co jutrzenką włada. Tylu bliskich i dalekich dzień po dniu odchodzi, a ja żyję w lat bogactwie, co mi schyłek słodzi. Im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej. I słońcem, i księżycem, rozkoszą nienasyceń, szczodrością moich dni. Dziękuję ci, im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej, szczodrością moich dni. Dziękuję ci.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Takie podstawowe informacje o czerwcu. Wiemy, że powstanie wybucha 28 o świcie. Co się dzieje na ulicach Poznania?
28 czerwca rankiem wybuchł strajk w zakładach przemysłu metalowego cegielskiego w Poznaniu. Ten zakład akurat w tych latach nosił nazwę Zakłady imienia Józefa Stalina w Poznaniu i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy. Do stłumienia tego protestu władza użyła wojska, padły ofiary. Na poznańskich ulicach rozlała się krew. Protesty trwały 2 dni. To był pierwszy taki masowy protest powojenny, w którym poznaniacy domagali się wolności, sprzeciwiali się przeciwko deptaniu polskich tradycji.
Mówimy dzisiaj o związkach Kościoła z protestującymi. Trzeba chyba zacząć też od samych postulatów, bo ta wiara była już widoczna w samych postulatach.
Wśród postulatów protestujących robotników pojawiły się wówczas żądania bezpośrednio dotyczące sytuacji Kościoła w Polsce, zwłaszcza żądanie uwolnienia przetrzymywanego od 1953 roku w różnych miejscach odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także postulaty porzucenia represji wobec Kościoła, zaprzestania ateizacji społeczeństwa. Warto może w tym miejscu wspomnieć, że jeden z wytrawnych badaczy etosu Wielkopolan, profesor Witold Molik, określił bunt mieszkańców Poznania jako protest przeciw warunkom, w których zanikają tradycyjne wartości. A to właśnie w Wielkopolsce od drugiej połowy XIX wieku przy parafiach koncentrowało się życie narodowe, kulturalne i społeczne. I takim symbolicznym, to warto powiedzieć, symbolicznym faktem było to, że właśnie wówczas, kiedy poznaniacy protestowali na ulicach swojego miasta, przygotowywali się również do tego, aby uroczyście na nowo dokonać otwarcia katedry, która została zniszczona w czasie działań wojennych. Te uroczystości zostały przewidziane na 29 czerwca 1956 roku, a dzień wcześniej rozpoczęły się robotnicze protesty i w tym można widzieć pewną symbolikę, właśnie jeżeli weźmie się pod uwagę rolę Kościoła, jaką on odegrał w dążeniach wolnościowych Polaków od czasów zaborów po czasy komunistycznej dyktatury. Na ulicach też się pojawiły okrzyki uwolnić prymasa Wyszyńskiego. Takim chyba najbardziej znanym i często cytowanym jest chcemy Polski katolickiej, a nie bolszewickiej. I obok hymnu państwowego śpiewano też w czasie manifestacji rotę i inne pieśni religijne.
Co wiemy o tym, co myśleli tamci robotnicy, co wiemy o ich stosunku do Kościoła, do religii właśnie? Ile jest tych relacji?
No, na szczęście dysponujemy wydanymi już po latach, zwłaszcza po 1980 roku, wielu wspomnieniach uczestników wydarzeń Poznańskiego Czerwca, bo trzeba też pamiętać, że wiadomości o tym wydarzeniu były bardzo skutecznie izolowane i komuniści próbowali wymazać ten protest pamięci społeczeństwa i pamięć o nim przetrwała właśnie dzięki Kościołowi, ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że większość protestujących identyfikowała się z religią katolicką. Może w tym miejscu warto wspomnieć o przywódcy Poznańskiego Czerwca, Stanisławie Matyi, który przeszedł wcześniej solidną formację w stowarzyszeniach katolickich, chociaż generalnie jego życiorys jest nieco zagmatwany. Piotr Semka w swojej książce My Reakcja zwracał uwagę na to, że ten poznaniak w czasie wojny był powołany do Wehrmachtu, potem uciekł do armii Andersa, a właśnie po powrocie do Polski wstąpił do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, w którym dotarł do stanowiska naczelnika stowarzyszenia. Został przez SB w tym czasie zmuszony do podpisania tajnej współpracy, zerwał ją w 1955 roku, a już rok później, 26 czerwca 1956 roku, był na tyle znanym pracownikiem zakładów Cegielskiego, by trafić do delegacji, którą robotnicy wysłali do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. I w tym jest coś symbolicznego, że osoba uznawana za lidera powstania poznańskiego, bo tak nazywamy również wydarzenia Poznańskiego Czerwca, miała szansę zdobyć wcześniej doświadczenie w powojennej organizacji katolickich, a działalność i aktywność w ogóle KSM-u i przed wojną i po wojnie no, była bardzo znaczna.
Thank you.
Wspominał ksiądz, że Kościół pomógł przechować te pamiątki, te dowody po tym, co się działo na ulicach Poznania, pamiątki po czerwcu 56. W jaki sposób to się odbywało?
No i w czasie samych wydarzeń, zwłaszcza w relacjach Urzędu Bezpieczeństwa, znajdziemy takie wątki związane po pierwsze z bezpośrednim zaangażowaniem duchownych w ówczesne wydarzenia. Kilku z nich, którzy znaleźli się przypadkowo w miejscu starć, natychmiast pospieszyło z posługą kapłańską rannym leżącym na ulicach. W kościołach Poznania kuria zarządziła w tych dniach odprawianie po każdej mszy świętej nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewem suplikacji. Modlono się w poznańskich kościołach w niedzielę 1 lipca za pomordowanych uczestników. Wreszcie w kolejnych dniach księża uczestniczyli w tajnych pochówkach ofiar, które odbywały się pod kontrolą władz, ale właśnie wobec tej blokady informacji Kościół zaangażował się w pamięć o poznańskim czerwcu, w pamięć o ofiarach, o ich rodzinach. Kościół wspierał te rodziny, ale już kiedy doszło do przesilenia politycznego w Polsce, w pierwszą rocznicę wydarzeń w wielu kościołach stolicy Wielkopolski podczas uroczystych nabożeństw przywracano pamięć ofiar. Między innymi to miało miejsce w kościele Najświętszego Zbawiciela, gdzie odprawiła się msza święta w intencji świętej pamięci Romka Strzałkowskiego. Za wszystkie ofiary czerwca modlono się wówczas w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na Górczynie. I warto też zwrócić uwagę na to, że w wyniku październikowych zmian zostaje uwolniony z więzienia biskup Antoni Barania, który wkrótce został arcybiskupem poznańskim i już w czasie swojego ingresu do Poznania 2 lipca, kiedy obejmował rządy archidiecezją, przypomniał wielokrotnie, odwoływał się do wydarzeń z czerwca 56 roku, podając je jako przykład walki o wolność ojczyzny i kościoła. I właśnie w trakcie ingresu do katedry poznańskiej, tej, która była odbudowana, która stała się świadkiem wydarzeń poznańskiego czerwca. Ten ingres arcybiskupa odbył się dokładnie 6 października 57 roku, kiedy przemawiał do archidiecezjan. Podkreślał, że Poznań stał się sławny na całym świecie, gdyż bronił wiary katolickiej, wolnej i swobodnej ojczyzny. I nowy arcybiskup wezwał też mieszkańców Poznania, aby nie zatracili wiary i stali wiernie przy kościele. I w kolejnych latach arcybiskup Antoni Baraniak wiernie kultywował pamięć o czerwcu 56, także z jego inicjatywy przy kurii powstał referat miłosierdzia chrześcijańskiego, który w skrócie, można powiedzieć, przejął agendę zlikwidowanej przez władze organizacji Caritas. Na jej czele stanął proboszcz górczyński ksiądz Józef Jasiński i on przez kolejne lata sprawował taką dyskretną opiekę nad rodzinami ofiar poznańskiego czerwca.
Ksiądz Jasiński ma swój park w Poznaniu, zresztą blisko tej parafii. Było też tak, że filmy czy zdjęć było pewnie więcej niż filmów, były przechowywane w parafiach i w ten sposób dotrwały do naszych czasów.
Tak, no Kościół w tych latach, jak wiemy, był takim reprezentantem narodu i wiele zresztą cennych materiałów przetrwało w archiwach też kościelnych. Warto może o tym kiedyś zrobić nawet oddzielną audycję, bo to były i dokumenty podziemia niepodległościowego, dokumenty nawet z czasów wojny, Armii Krajowej. Właśnie dokumentacja dotycząca tych ważnych wydarzeń przełomowych w historii PRL. To przecież księża tworzyli sprawozdania chociażby z grudnia 70 roku, ksiądz Hilary Jastak, pierwsze sprawozdanie już w styczniu 71 roku, dokładnie opisujące tamte wydarzenia, wysyłał do prymasa i podobnie było z poznańskim czerwcem. Przecież te organizacje charytatywne, o których wspomniałem, wspierające rodziny poszkodowane w czasie poznańskiego czerwca, no trzeba było do nich dotrzeć, trzeba było spisać te nazwiska, trzeba było stworzyć jakąś sieć pomocy bardzo konkretnej, więc to wszystko wiązało się właśnie też z dokumentacją wydarzeń.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dzisiaj pierwsza z trzech audycji poświęconych rocznicy Poznańskiego Czerwca, tuż przed rocznicą, a mówimy dzisiaj o tych związkach powstania z Kościołem, jak Kościół reagował, jak odnosił się do wydarzeń z 56 roku. Tych odniesień było sporo, chociaż na wiele z nich władza ludowa, władza komunistyczna nie pozwalała.
Tak, oczywiście, no, trwała blokada, ale myślę, że w tym kontekście warto też wspomnieć o pierwszej po wydarzeniach czerwcowych wizycie w Poznaniu prymasa Wyszyńskiego. Ona miała miejsce dopiero 19 marca 1958 roku i wówczas przyjęcie zgotowane prymasowi przez poznaniaków zrobiło na nim wielkie wrażenie. I w swoich codziennych zapiskach, które ukazują się od kilku już lat w serii Promemoria, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, odnajdziemy wówczas takie zdanie, które sobie pozwoliłem wynotować. Poznań wziął swoją gorącością i żywiołowością wszystko, co dotychczas widziałem. Często mi wypominali, że to oni wymodlili wolność i pierwsi upominali się o prymasa w czerwcowych manifestacjach. Do tych chwil czynił aluzję i arcybiskup Baraniak w swoich przemówieniach. Moje opóźnienie z przyjazdem do Poznania mogłem usprawiedliwić tym, że nie było gospodarza, a później przyszły tak gorące przeżycia ingresowe arcybiskupa więźnia, że należało dać ludziom nieco oddechu, zanim mieli powitać prymasa więźnia, jednego z serii prymasów więźniów po Durynie, Stableskim, Leduchowskim i Chlądzie. Tak prymas Wyszyński wspominał pamięć o wydarzeniach wśród poznaniaków dwa lata po wydarzeniach czerwcowych.
Mówiliśmy dzisiaj o związkach Kościoła z Czerwcem, o związkach Czerwca 56 z Kościołem, o tym, jak Kościół odnosił się do tego wydarzenia już w następnych miesiącach i po latach. A za tydzień o stałej porze druga odsłona naszego cyklu poświęconego Powstaniu Poznańskiemu. Tym razem skupimy się na faktografii.
Warto przypomnieć niektóre najważniejsze wydarzenia, ale również epizody mniej znane, bo historia poznańskiego czerwca wciąż fascynuje i wciąż możemy różne nowe wątki, czy w dokumentach, czy we wspomnieniach uczestników tych wydarzeń odnaleźć.
Zajrzymy w konkretne poznańskie miejsca, jak one wyglądają dziś, jak wyglądały wtedy i co się tam wydarzyło.
Tak, tych miejsc upamiętnienia poznańskiego czerwca w samej stolicy Wielkopolskiej jest bardzo wiele, ale też w innych miastach, które w jakiś sposób solidaryzowały się z tymi wydarzeniami. To jest, jak wielokrotnie mówiliśmy, zupełnie fundamentalne wydarzenie w najnowszej historii naszego regionu i stolicy Wielkopolski.
Więcej o tym za tydzień o stałej porze. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.